Państwo śledząc program Teatru Wielkiego wiedzą, że w zespole śpiewaków pojawia się Stanisław Kufluk, ukraiński baryton, który już pojawił się i w Cyganerii, w Portrecie i w Falstafie. Spotkałam się ze śpiewakiem, aby trochę przedstawił się państwu, czyli poznańskiej publiczności.
Gość Radia Merkury.
Chciałam poprosić pana o takie małe przedstawienie się, jaka była pana droga do śpiewu, kiedy pan stwierdził, że to będzie to w pana życiu.
No, przedstawię się po prostu. Jestem Stanisław Kufluk, pochodzę z Ukrainy, ale jestem od dziecka związany z Polską, bo moja prawie cała rodzina pochodzi tutaj z Polski, z Kresów i język polski nie jest dla mnie obcy, także jakoś tak wybór Polski stanął w chwili, kiedy skończyłem studia i pojechałem na przesłuchanie właśnie tutaj do Bytomia, później do Wrocławia i dostałem się i tu i tam, ale zostałem we Wrocławiu i po dwóch sezonach jednak wróciłem do Bytomia, później do Krakowa i tak w Krakowie teraz jestem na stałe związany z Krakowem po dzień dzisiejszy i bardzo się cieszę, bo kocham to miasto. To też miasto moich przodków, którzy tam mieszkali. Mam teraz jakieś fajne właśnie propozycje tutaj w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Białymstoku. Także Polska jest dla mnie po prostu taką drugą ojczyzną.
A na ile, proszę powiedzieć, pan stanął na nogi na Ukrainie? Myślę tutaj o pedagogach śpiewu, o rozwoju, gdzie pan kończył studia.
Absolutnie nie można powiedzieć, że gdzieś stanąłem na nogi, bo staję do tej pory, każdy śpiewak się rozwija. Niestety nie na akademii. Akademia to jest dobra baza, dobra nauka i jakieś tam takie szkolenie, które jest obowiązkowe dla pracy w teatrze, natomiast formuje śpiewaka i stawia na nogi teatr.
Dał się pan poznać w Poznaniu, już w Cyganerii, potem były i role w Falstafie, no i przede wszystkim w Portrecie Weinberga, gdzie pojawiał się pan w strasznie dużej ilości postaci. Ile?
Dokładnie 6 ról, ale przebiórek było 8. Bardzo mile wspominam i bardzo kocham ten spektakl, bo jest kolorowy, jest nasycony energią, zmiana cały czas klimatu, zmiana cały czas osobowości i to jest fajne, bo musisz w czasie przebiórki, bo nie masz więcej czasu, z kobiety przestawić się na faceta, z faceta przestawić się na starego, na Żyda, tutaj na jeszcze kogoś, na sprzedawcę i tak dalej. I to jest bardzo trudne, ale bardzo fajne wyzwanie i tak bardzo mnie to cieszy, że mogłem to zrobić i że mi się udało.
Dysponuje pan głosem o pięknej barwie. W jakich rolach udało się panu w Polsce już zaistnieć i czy może są jakieś role, które leżą w kręgu pana zainteresowania, a których jeszcze panu nie zaproponowano?
Poznań spełnił moje takie arcymarzenie na dzień dzisiejszy. To jest Falstaff, w którym zaśpiewałem Forda i to było naprawdę moje marzenie, które jak zadzwonili do mnie z Poznania i powiedzieli, że mam zrobić Forda, to ja od razu powiedziałem, że jak najbardziej. Teraz może na dzień dzisiejszy mam jeszcze jedno marzenie niespełnione, ale niestety nie wiem, czy uda mi się to zrobić w Polsce, bo nawet nie wiem, czy przez ostatnie jakieś 10 lat było wystawiane są Purytanie Belliniego, gdzie jest piękna rola Ricarda, no ale z tego, co wiem, tak w Polsce, to na razie nigdzie nie jest nawet w planach, żeby wystawiać tę operę. A z ról, które kocham, które zrobiłem, Cyganeria Marcella, którego kocham, Lucja z Lammermoora, Sztona w Krakowie też. Może takim czołowym jest dla mnie jednak Oniegin, który jest najbliższy mi. Tak samo Don Giovanni, którego będę robił tutaj też w Poznaniu. Także no, dużo ról było, dużo roboty, ale z takich właśnie wymarzonych to zawsze bardzo mile wspominam Forda i zawsze mile do niego wracam i zawsze będę uważał, że to jest moja taka pierwsza partia dorosła, czyli taka verdiowska, z której chyba zaczęła się moja taka, powiedzmy, dorosła droga na scenach operowych.
Yeah.
Są śpiewacy, którzy rozpoczynają delikatnie od Mozarta, potem już do tego Mozarta nie chcą wracać. A panu się uda je łączyć, wszystkie te propozycje w swojej działalności artystycznej?
To znaczy ja nie widzę powodu, żeby nie wracać do Mozarta. Śpiewając Verdiego nie przeszkadza, żeby wrócić do Mozarta. Nie śpiewam tak dużo Verdiego, nie śpiewam Germonta, Rigoletta, Nabucca, tych rzeczy nie śpiewam, także... Fort jest jednym z najbardziej chyba lirycznych partii verdiowskich, która właśnie miała być dla mnie pierwszą i stała się pierwszą. Natomiast ja kocham Cyrulika, który jest higieną dla głosu i który jest po prostu skazany do śpiewania cały czas. Ja kocham Wesele Figara, ja kocham Don Giovanniego, który wbrew pozorom nie jest Mozartem, to jest Verdi. To jest bardzo trudna partia, która wymaga czasami chyba więcej niż jakikolwiek Verdi. Wymagająca i bardzo trudna, także nie można powiedzieć, że Mozart jest lżejszy niż Verdi czy Donizetti. Zależy, ostatnia, jak się śpiewa.
Ostatnia scena z Komandorem. Trzeba dać głos, nie ma o czym mówić.
No ale też 3 godziny na scenie.
Panie Stanisławie, a co pan w zawodzie śpiewaka sobie ceni najbardziej? Bo to trzeba połączyć te walory wokalne z umiejętnością gry scenicznej. Pan się czuje, mam wrażenie, na scenie bardzo swobodnie.
Niestety jak zaczynałem, to nie miałem takiego komfortu na scenie, ale cenię sobie właśnie to, że nie musimy wychodzić i tylko śpiewać, że aktorstwo pomaga w śpiewaniu. I jeżeli śpiewak to zrozumie i dąży do tego, żeby jego rola nie była tylko zaśpiewana, a jeszcze była zagrana, zrobiona z reżyserem, zrobiona z całym zespołem, bo to jest fantastyczne, kiedy czasami prowadzisz cały zespół, prowadzisz cały chór, prowadzisz czasami nawet całą orkiestrę, ale tą osobowość sobie trzeba wychować i tą osobowość trzeba w sobie pielęgnować, żeby cały czas się w tym dobrze czuć i w tym się rozwijać. Także taka różnorodność ról też jest dobra. Wiadomo, że nie wszystkie role są idealnie zrobione, tak? Ale cały czas dążymy do tego, żeby zrobić to idealne i każda nowa rola, każda stara rola daje tobie coś nowego.
Myślę, że zawód śpiewaka na scenie to także współpraca. Współpraca z kolegami, współpraca z zespołem, z dyrygentem. Kiedy pan czuje, że ta chemia jest najfajniejsza i można powiedzieć o takich ulubionych partnerach typu dyrygenci, soliści?
Jeżeli jestem przygotowany, jeżeli jestem pewny tego, co robię, jeżeli jestem przekonany do tego, co robię, to ja zawsze mam komfort na scenie, a dyrygent ma komfort ze mną. Staram się zawsze być precyzyjny i patrzę na dyrygenta, czy on czuje tak jak ja, czy ja jednak muszę się dostosować pod niego, czy on może się dostosować pode mnie. I dyrygenci sobie to cenią, bo czasami na próbach dyrygent wymaga precyzji niesamowitej, a na spektaklu to on ci pomaga. On ci daje wolną rękę do zaśpiewania czegokolwiek. Z dyrygentów, z Gabrielem Chmurą, z którym już zrobiliśmy parę przedstawień i po prostu czuję go, jestem z nim cały czas w kontakcie na scenie, nawet jak go nie widzę. Tadeusz Kozłowski, z którym robiliśmy portret i uważam, że to on nas nauczył tego portretu, bo to nie jest rzecz do nauczenia się z nut, niestety, bo to jest niemożliwe. Tomasz Tokarczyk, z którym po prostu tak się czasami nakręcamy na scenie, że ja już czuję, że już więcej nie mogę, on już czuje, że więcej... Ale i tak idziemy do przodu i jest energia. Dużo dyrygentów naprawdę dobrych, z którymi współpracuję i z którymi chciałbym jeszcze współpracować. To jest tak samo jak z reżyserem. Jeżeli wyczujesz to, czego pragnie reżyser, to nawet jak robisz inne gesty, inne ruchy, ale w tym klimacie, który czuje to reżyser, to on zawsze cię wesprze i zawsze pozwoli ci na swoje, że tak powiem, widzenie tej partii.
A zdarzają się sytuacje, gdzie się z tymi reżyserami nie zawsze wszystko zgadza, że budzi to dyskusje, kontrowersje?
No tak, bardzo często. Niestety, ale nigdy nie jestem nastawiony na nie. Nawet jak czuję, że to jest totalna głupota. Staram się to zrobić, nawet jeżeli jestem bardzo nieprzekonany do tego, to proszę, żeby ktoś to nagrał. Bo zawsze uważam, że człowiek, tak jak dyrygent, tak reżyser, człowiek z boku słyszy i widzi lepiej. Ty możesz być na 100% przekonany, że jest super, a tak naprawdę nie jest super. I nikt nie chce, żeby było gorzej, wszyscy chcą, żeby było lepiej. I czasami naprawdę, jak mi nagrają to, co robię na scenie, później sobie obejrzymy się, faktycznie to jest bardzo dobre. To jest śmieszne na przykład, albo to jest mocne. A w moich odczuciach to nie ma żadnego sensu. Także czasami się godzę, a czasami naprawdę mamy prawie kłótnie, ale takie w dobrym znaczeniu tego słowa i każdy postawi na swoim i tak wyjdzie później trzecie.
Della città. Apro Ero proprio bravissimo, caro mio figlio, ero proprio bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità. La 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 la. Fate fortuna, fate fortuna, fate fortuna, non mancherà. Con il soldato della città, con il soldato della città, della città, della città, della città.
Jeśli chodzi o posiadanie w repertuarze dużej ilości partii, to jest także ta umiejętność uczenia i zachowania w pamięci tego, co się człowiek nauczył. Jaką pan sobie tutaj stosuje technikę, bo tych partii się u pana ostatnio namnożyło i śpiewa pan w wielu teatrach.
Znaczy ja się najpierw osłuchuję tego. Ja dużo jeżdżę autem i to mi pozwala na to, że ja mogę się uczyć słuchając, a nie trzymając nuty w ręku, bo ja nie mam po prostu czasu. Kiedy już znam formę muzyki, wiem co jest dalej, wiem jaka jest muzyka, wtedy tylko biorę nuty i dokładam do tego tekst. I tak naprawdę rekordowy był na przykład Don Giovanni w Krakowie, którego zrobiłem w 2 tygodnie. To jest 500 stron do nauczenia się. I uważam, że to jest duży wysiłek, ale udało się.
Na razie tylko z Polską pan wiąże swoje działania artystyczne, czy gdzieś szerzej się udało pokazać?
No udało się, bo w sierpniu właśnie mam występ na festiwalu w Bregenzfestspiele. Tak samo to będzie w reżyserii Rana Artura Brauna, który robił tutaj Cyganerię. Także miałem przyjemność z tego, że on mnie zaprosił tam.
I
tak
to
samo
będzie?
Davida Pawna. To będzie współczesna muzyka, jeszcze nie będę mówił, bo jeszcze nie jest to napisane do końca. Tytuł wiem, ale nie powiem. Także mamy jakieś takie fajne na razie plany. Zobaczymy. Ja mam dużo dobrej, fajnej roboty tutaj w Polsce. Mam jeszcze dużo zobowiązań w różnych teatrach i muszę je na razie wykonywać, ale już jak poczuję naprawdę taką potrzebę, że muszę gdzieś startować dalej, że tutaj już, że tak powiem, mam wszystko zrobione, no to na pewno gdzieś będę jechał dalej. Ale na razie jest dobrze.
Jeśli chodzi o te duże partie verdiowskie, leżą one w kręgu pana zainteresowania? Myśli pan o nich? Czy pana głos, że tak powiem, czuje się gotowy do tego?
Ja mam dziwne podejście do Verdiego. Ja kocham słuchać Verdiego, nie lubię śpiewać Verdiego. Wytłumaczę dlaczego. Każdy geniusz to jest leń. Przepraszam. Ale w moim zdaniem tak samo Verdi, który pisał podkład pod głos typu umpapa, a głos robi dalej wszystko. Fajnie. Tylko wolę Donizettiego, który zrobił taki muzyczny podkład, Bellini, który napisał taki muzyczny podkład, czy nawet Strauss, Ariadna na Naxos, Czajkowski, w którym jest po prostu orkiestra, która cię wspiera, pomaga, ty wylatujesz z tym. Verdi już jest bardziej dla ludzi, dlaczego starszych, którzy się wyszaleli. Ja jeszcze nie czuję, że się wyszalałem muzycznie, bo non-stop mi brakuje orkiestry, brakuje energii. Ja muszę słyszeć i muszę oddawać to samo. Może jak już tak się troszkę wyciszę i będę tylko potrzebował śpiewać, no to wtedy przejdę na taki bardziej repertuar verdiowski. Chociaż ten sam Falstaff, Otello, no ale to jeszcze troszkę, nie troszkę, a tak dobrze za wcześnie. Kocham Pucciniego, kocham Donizettiego, Belliniego, Straussa. Na razie jeszcze jestem cały czas gdzieś tam w Oniginie, w Don Giovanni i tak dalej, i tak dalej. Mam 30 lat, także jeszcze mam dużo czasu na Verdiego.
A jak pan patrzy na to, co się dzieje na pana Ukrainie w tej chwili?
Patrzę codziennie, oglądam telewizję ukraińską i dla mnie to jest przerażające, że 3 miesiące ludzie pukają i ich nikt nie słyszy. Ludzie stoją, krzyczą, ludzie zabijają, ludzie wykradają, ludzie molestują i nic to nie zmienia. Przykro jest bardzo, że to się dzieje w moim kraju, ale nawet nie mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że będzie dobrze, bo chyba nie. Została moja mama tam i naprawdę ja nie wiem, czy przyjdzie po prostu taki dzień, że pojadę tam i zabiorę ją, bo ja się obawiam naprawdę. To już nie są żarty. Prezydent, który puszcza wojska przeciw swoim ludziom, to już... To nawet mówimy, że to co było w Polsce w latach tam 80., tak? Ale to nie jest to samo. To jest 3 miesiące po prostu zniewagi do ludzi. Nikt ich nie słyszy. Po 3 miesiącach coś się zaczęło dziać. Proszę tylko o to, żeby wspólnota europejska cały czas drążyła ten temat i jakoś pomagała nam w tym, ale nie wiem, czy to też pomoże. Naprawdę, to jest bardzo, bardzo specyficzny klimat polityki, przede wszystkim polityka, która jest związana z kryminałem.
Można mieć tylko nadzieję, że coś się zmieni. A tymczasem my możemy Państwa tu w Poznaniu zaprosić na Falstaffa. To już w najbliższych dniach, prawda?
Na naszego pięknego Falstaffa, który jest wyreżyserowany przez Tomasza Koninę, który tym razem poprowadzi Grzegorz Wierus, to jest asystent Gabriela Chmury. Jest to naprawdę, to jest szalona akcja i cały czas jest na scenie wesoło, cały czas jest na scenie coś się dzieje i naprawdę jest wyśmienita obsada i Jerzy Mechliński, który jest po prostu powalający jako Falstaff, także naprawdę serdecznie wszystkich chcę zaprosić.
W wykonaniu Stanisława Kufluka usłyszeliśmy fragment arii Eugeniusza Onegina Piotra Czajkowskiego z poznańskiego spektaklu, a poza tym słuchaliśmy Dei Vieni alla Finestra z Don Giovanniego, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Thomas Allen i londyńska orkiestra filharmoniczna pod dyrekcją Bernarda Haitinka towarzyszyła soliście oraz słuchaliśmy arii Figara z Cyrulika Sywickiego, Tito Gobbi i filharmonii orkiestra pod dyrekcją Alceo Gallieri wykonywał dla Państwa tę arię.